Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w naszym magazynie opowiemy o najnowszej książce biograficznej o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Naszym gościem tuż po piosence będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Opowiemy także o epitafium poświęconym Mieszkowi III Staremu. Zajrzymy też na konferencję leśników i archeologów, którzy rozmawiali na temat znalezisk archeologicznych w Mirosławiu pod Ujściem. To z kolei północ naszego regionu. Historii warto uczyć się z monet i medali, do czego przekona Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego w Poznaniu, a to w kontekście wystawy Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie. To pod koniec naszej audycji, którą realizuje Krzysztof Jankowski. Jak zawsze zaczynamy hitem z dawnych lat.
Historii żywej.
Dziś nasz magazyn zaczynamy od wizyty w ważnym miejscu na Ostrowie Tumskim. Jest archiwum archidiecezjalne. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Spotykamy się w tym ważnym miejscu także w kontekście arcybiskupa Baraniaka, który przecież rządził archidiecezją poznańską, a mówimy dzisiaj o książce księdza autorstwa, właśnie o wielkim metropolicie.
Tak, o książce Defensor Ecclesiae, Salezjańskie koleje życia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, książce, która ukazała się pod koniec lata i w zasadzie przez wrzesień, październik, listopad ma miejsce wiele spotkań promocyjnych tej pozycji w różnych miejscach Polski. Dzisiaj, można powiedzieć, przybywamy do źródeł, bo Archiwum Archidiecezji Poznańskiej to jest to miejsce, gdzie znajduje się najwięcej dokumentacji dotyczącej metropolity poznańskiego z tego okresu, kiedy zarządzał archidiecezją poznańską, ale także jego różnych dokumentów, które dotyczą relacji ze Zgromadzeniem Salezjańskim. Akurat te były dla mnie najbardziej istotne i oczywiście w tym archiwum kwerenda była bardzo owocna w tym względzie, uzupełniała te dokumenty, które znajdowały się w naszych salezjańskich archiwum. Więc bardzo się cieszę, że już po kilku promocjach wreszcie możemy spotkać się w Poznaniu i przypomnieć tę wielką postać, nie tylko dla naszego miasta Poznania, ale także dla całej Wielkopolski, bo ksiądz arcybiskup przecież z Wielkopolski pochodził, tutaj spędził większość swojego życia jako młody kapłan, kiedy został sekretarzem kardynała Augusta Chlonda w 1933 roku i później już jako metropolita poznański.
O arcybiskupie Antonim Baraniaku mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie, w naszym magazynie, także w kontekście chociażby tych rajdów śladami Antoniego Baraniaka. Zmarł w roku 77 po 20-letnich rządach w archidiecezji, wielkim metropolitatem, który obronił Kościół.
Tak, ten najważniejszy moment jego życia, w którym dał świadectwo wierności Kościołowi, to są lata 53-56, kiedy był więziony przez komunistów i okazał się właśnie niezłomnym pasterzem Kościoła. Jego postawa, pomimo tortur psychicznych, fizycznych, to, że nie dał się złamać, no zadecydowało o tym, że cały projekt komunistów, który był ukierunkowany na to, żeby przygotować proces pokazowy kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak zresztą jak to miało miejsce w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, po prostu nie wypalił. No i później rzeczywiście arcybiskup metropolita to nie tylko wielki rządca archidiecezji poznańskiej, ale także najbliższy współpracownik przez lata księdza prymasa Wyszyńskiego. Przez długi okres czasu był drugą osobą w Episkopacie Polskim do momentu kreacji na kardynała metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, ale do końca życia tym największym przyjacielem i powiernikiem spraw prymasa pozostał. Odegrał więc niebagatelną rolę w tych latach, w latach konfrontacji z władzą komunistyczną. Był czynnie zaangażowany w dwa największe projekty, można powiedzieć, które w ramach tej walki Kościoła z władzą zostały przez prymasa przygotowane, a więc projekt Sacrum Polonie Millennium, który stał się taką okazją do wielkiego duchowego odrodzenia narodu i który swój punkt kulminacyjny miał w 1966 roku, ale metropolita poznański poszedł wówczas za ciosem i przygotował Milenium Archidiecezji Poznańskiej, które się odbyło w 1968 roku, więc można powiedzieć, to była dekada wielkiego starcia, ale też wielkiego triumfu Kościoła, bo okazało się, że właśnie ten projekt kardynała Wyszyńskiego okazał się trafionym projektem, że wszystkie uroczystości gromadziły setki tysięcy ludzi w różnych miejscach Polski, no a tutaj w Wielkopolsce odbyły się centralne, bo przecież kolebka chrześcijaństwa wiąże się właśnie z naszym regionem. Thank you.
Kiedy został hierarchą, przestał być salezjaninem. Czy w książce ta salezjańska strona, ta salezjańska część jego życia jest bardziej opisana, najbardziej?
Myślę, że arcybiskup Baraniak, ma pan redaktor rację, w momencie, kiedy nastąpiła sakra biskupa, formalnie przestał być członkiem zgromadzenia salezjańskiego, ale właśnie...
Ale duchem został.
Tak, duchem, ale też i ciałem w jakimś sensie, dlatego że trudno by spotkać w historii polskiego episkopatu biskupa, który wywodził się z jakiegoś zgromadzenia zakonnego, który tak mocnymi więzami był nadal już po poświęceniach biskupych ze swoją rodziną zakonną związany. Ksiądz arcybiskup był niezwykle przywiązany do zgromadzenia, ale też musimy pamiętać, że to były trudne czasy, więc on pełnił rolę już po wyjściu z więzienia takiego przedstawiciela zgromadzenia salezyńskiego w kontaktach z władzami generalnymi Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego i z Watykanem, no bo była ograniczona możliwość wyjazdów i można powiedzieć, że nic w Polsce salezyńskiej nie działo się bez jego zgody, bez jego aprobaty, bez jego wiedzy. On był na bieżąco o wszystkim informowany i wiele rzeczy się osobiście angażował, chociażby w procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne członków rodziny salezjańskiej, chociażby w działania na rzecz afiliacji salezjańskich studentatów teologicznych do Salezjańskiego Papieskiego Uniwersytetu w Rzymie, co ostatecznie, że tak powiem, nie skończyło się tak, jak oczekiwali tego salezjanie, ale arcybiskup rzeczywiście aż do momentu swojej śmierci utrzymywał żywe relacje i w wielu przypadkach na zgromadzeniu salezjańskim się opierał. Zwłaszcza jeśli chodzi o chociażby pozyskiwanie środków, mało kto dzisiaj pewnie wie, ale chociażby Poznańska Katedra została w pewnym momencie mocno wsparta przez salezjanów ze Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o cały projekt ogrzewania tej monumentalnej świątyni, no to właśnie arcybiskup wykorzystywał te swoje relacje i bardzo dobre kontakty i ta współpraca była właśnie w dwóch kierunkach. Ale ten okres życia salezjańskiego był jak dotąd najmniej rozpoznany. To w ogóle było w jakimś stopniu też dla mnie impuls, żeby właśnie tak podejść do tej postaci, żeby pokazać ją na tle historii zgromadzenia salezjańskiego w Polsce, ponieważ kiedy arcybiskup Baraniak zaczął wracać do naszej świadomości społecznej, przypomnę, że to takie wielkie pierwsze dzieło monumentalne, które przywołało to jego cierpienie i jego niezwykłą heroiczną postawę w czasach komunistycznych, to były dwa monumentalne tomy ówczesnego biskupa pomocniczego poznańskiego, a dzisiaj metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Później były filmy poznańskiej dziennikarki Jolanty Hajdasz i ono, te wszystkie książki i filmy...
Wszystko ruszyło.
Tak, wszystko ruszyło, ale ja uczestniczyłem i sam organizowałem pokazy chociażby filmów Joli i okazywało się, że wielu ludzi wykazywało zdziwienie, że ksiądz arcybiskup był salezjaninem. Więc to był jakiś dla mnie impuls, tym bardziej, że ja pierwszy raz jego postacią zająłem się jeszcze jako kleryk, bo jako kleryk skończyłem te studia równolegle, studia historyczne i próbowałem jakichś takich pierwszych prób pisarskich. W Kronice Wielkopolskiej opublikowałem właśnie artykuł o księdzu arcybiskupie Baraniaku, więc przez te kolejne lata tych materiałów mi przychodziło z różnych archiwów, także zagranicznych, więc ostatecznie, kiedy ta postać stawała się coraz bardziej znana, no właśnie przyszła taka decyzja, żeby taką biografię księdza arcybiskupa napisać. Więc te wątki salezjańskie w książce rzeczywiście się przewijają od początku do końca, od lat dziecięcych po śmierć księdza arcybiskupa i po to pielęgnowanie pamięci, bo zgromadzenie salezjańskie, co by nie mówić, ciągle o księdzu arcybiskupie już po 1977 roku pamiętało, organizowało różnego rodzaju konferencje naukowe, powstawały pierwsze artykuły biograficzne pisane przez salezjanów, wspomnienia, które dotyczyły jego okresu życia salezjańskiego, więc to jest taki, można powiedzieć, główna myśl, która przyświeca tej całej biografii, ale oczywiście no, pokazuje cały okres życia księdza arcybiskupa, porządkując też w pewnym sensie dotychczasowe ustalenia i to wszystko, co się na jego temat ukazało. Oczywiście nie jest tak, że jest to już biografia pełna, że nic już o księdzu arcybiskupie nie można napisać. Właśnie na tym polega całe piękno historii, że takie pozycje, kiedy się ukazują, stają się pewnie inspiracjami do tego, żeby podjąć jakieś wątki ciekawsze. Myślę, że powinna powstać książka, monografia dotycząca zaangażowania księdza arcybiskupa w Sobór Watykański II. Po pierwsze dlatego, że był jednym z niewielu biskupów, którzy uczestniczyli w wszystkich sesjach soborowych, a po wtóre dlatego, że był przewodniczącym Komisji Soborowej przy Episkopacie Polski. Więc tutaj w Poznaniu rozgrywało się bardzo wiele rzeczy ważnych związanych z recepcją.
Chociażby. A czy ślady nie zacierają się dla historyków po latach, po tylu latach? Są zapiski, są archiwalia?
Są. I myślę, że właśnie z roku na rok coraz więcej ciekawych jest archiwaliów. Kiedy pisałem książkę i wydawało mi się, że już mam cały materiał, okazało się, że w naszym seminarium w Lądzie, gdzie przed laty pracował ksiądz profesor Stanisław Kosiński i przygotowywał monumentalny zbiór Acta Klondiana, czyli materiały do życia i działalności księdza kardynała Augusta Klonda, w jakimś pomieszczeniu, które po jego śmierci zostało zamknięte, znajdowało się dokładnie 12 kartonów dokumentów, których on jeszcze nie przejrzał, a które zostały po śmierci księdza arcybiskupa przewiezione do naszego seminarium. I w tych kartonach znajdowały się niezwykłe perełki, które nie tylko uzupełniały wiedzę, ale wręcz pozwalały zakończyć pewne dyskusje. Tutaj myślę, że najlepszym przykładem jest sprawa tej dyskusji, która toczyła się wśród historyków, czy ksiądz kardynał August Klond chciał w czasie wojny, kiedy przebywał na wygnaniu, jechać do Stanów Zjednoczonych, żeby tam prowadzić akcję propagandową i charytatywną na rzecz okupowanej Polski. Byli historycy, którzy mówili, że tak, inni mówili, że nie, bo po co miałby tam jechać? W tych kartonach były oryginalne, są dzisiaj w moim archiwum, oryginalne paszporty księdza Baraniaka i księdza kardynała Klonda z bitymi wizami amerykańskimi, które uzyskali w Marsylii, więc wyjechać chcieli. Więc dzisiaj pytanie już brzmi, dlaczego nie pojechali. I takich wątków oczywiście jest wiele, chociażby notatnik, który jest w naszym archiwum osobistych zapisków z Soboru Watykańskiego II arcybiskupa Baraniaka. Do tych oficjalnych dokumentów dość stosunkowo łatwo jest dotrzeć, bo się ukazały w ostatnich latach chociażby dwie książki o tych najważniejszych hierarchach, a więc o kardynale Wyszyńskim, jego udziale w Soborze i Wojtyle. Można napisać taką samą książkę o arcybiskupie Baraniaku, tym bardziej, że oprócz jego zaangażowania w Komisję do Spraw Kościołów Wschodnich, on się wykazał, można powiedzieć, heroizmem, ponieważ bronił kościoła prześladowanego na Soborze. Kilkukrotnie wypowiadał się w obronie katolików za żelazną kurtyną, przypominał, że oni tam cierpią, że wielu biskupów nie może uczestniczyć w obradach z powodu represji komunistycznych. Podczas pierwszej sesji Soboru brał udział w otwarciu razem z kardynałem prymasem Czech w otwarciu wystawy przy kościele jezuitów, Kościół Milczenia, a więc są niezwykle ciekawe wątki z tym związane. Też utrzymywał wówczas bardzo żywe relacje z przełożonymi salezjańskimi. Dość wspomnieć, że organizował, zwłaszcza dla księdza prymasa Wyszyńskiego, o czym ja akurat w książce piszę, różnego rodzaju spotkania z młodzieżą salezjańską w różnych częściach Włoch, gdzie byli zawsze entuzjastycznie witani, ale też przebywanie w Rzymie przez czas Soboru dawało mu okazję chociażby do takiego bezpiecznego kontaktu z naszymi współbraćmi, właśnie chociażby ze Stanów Zjednoczonych, z współbraćmi na misjach w Ameryce Południowej, ze współbraćmi z Anglii. Oni przyjeżdżali do Rzymu, dzielili się różnymi informacjami, ksiądz arcybiskup też im te informacje przekazywał, więc wiele jest takich ciekawych wątków. Ja już nad jedną przynajmniej książką pracuję razem z panem profesorem Rafałem Łatką. Myślę, że to będzie książka ważna z jednej strony, z drugiej wstrząsająca. Roboczy tytuł jest Zdradzona przyjaźń i będzie dotyczyła relacji księdza arcybiskupa Baraniaka z księdzem Władysławem Kulczyckim, kapłanem archidiecezji krakowskiej, byłym wychowankiem salezjańskim z Oświęcimia. Tych dwóch duchownych łączyły więzi przyjaźni, można powiedzieć, od lat młodości aż do momentu, kiedy ksiądz Kulczycki zmarł w 1967 roku. Oni razem spędzali wakacje, oni razem mieli różnego rodzaju pasje, bardzo często się kontaktowali. Okazało się, że ksiądz Kulczycki był jednym z najwyżej umocowanych agentów Służby Bezpieczeństwa w Kościele. No i można powiedzieć, to jest jakaś tragiczna historia, tak? Bo z jednej strony ksiądz arcybiskup, zresztą tak pisze po śmierci Kulczyckiego do jego siostry, że to był mój najwierniejszy przyjaciel, oddany, wypróbowany, a z drugiej nie wiedział po prostu, że ma do czynienia ze zdrajcą, który z każdych ich pobytów wakacyjnych, z każdej rozmowy, nawet z tych trudnych chwil, kiedy znalazł się ksiądz arcybiskup w Marszałkach, w takim, można powiedzieć, internowaniu. Komuniści go tam dopuszczają, Kulczyckiego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie dlatego, żeby wesprzeć księdza Baraniaka, ale właśnie, żeby wydobyć jakieś informacje, i on już tam te donosy pisze. Książka, myślę, będzie z jednej strony jakoś wstrząsająca, ale z drugiej też pokazuje niezwykły heroizm i dyskrecję księdza arcybiskupa, bo ja już oczywiście przeczytałem wszystkie te donosy, to są setki stron i nie widać tam śladów tego, żeby nawet w przyjacielskich rozmowach on zdradzał jakieś ważne informacje związane z polskim kościołem, więc rzeczywiście ta opinia, którą wyraził ksiądz prymas o Baraniaku, że był bardzo dyskretny, to się sprawdza, jeżeli się czyta tą dokumentację dotyczącą no, tak bliskiej relacji przyjaźni, jaka go z księdzem Kulczyńskim łączyła.
I myślę, że można by do tej postaci dopisać jeszcze słowo wybaczenie, przebaczenie. O tej książce będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości, jak powstanie. Rozmawiamy teraz o tej najnowszej, a więc poświęconej tak naprawdę obrońcy Kościoła, ale wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiliśmy wielokrotnie na naszej antenie, w naszym magazynie historycznym, do tych tortur, jakie musiał przejść arcybiskup.
Dysponujemy oczywiście protokołami ze 145 przesłuchań księdza arcybiskupa. Niektóre trwały nieraz 24 godziny na dobę. Natomiast o torturach fizycznych możemy się domyślać z innych źródeł, ponieważ ksiądz arcybiskup, troszkę w myśl tego, o czym pan redaktor mówił, on nigdy nie wracał do tych trudnych chwil, nie skarżył się, też nie próbował się jakoś mścić, prawda? Mógł przecież wyjść na ambonę i powiedzieć, zobaczcie, co komuniści robili polskiemu biskupowi. On nigdy tego nie zrobił. I to było dość trudne, żeby spróbować ułożyć tą całą historię z Rakowieckiej. Wiemy na pewno, że przebywał w karcerze, wiemy, że był bity, że wyrywano mu paznokcie. Ja sam dotarłem w Krynicy do pani, która jako młoda kosmetyczka, kiedy komuniści pozwolili w połowie 56 roku przejechać księdzu biskupowi z marszałek do Krynicy, żeby tam podreperował zdrowie, która mu po prostu pielęgnowała paznokcie, bo miał wyrwane u rąk i u nóg. Ona mu je reperowała przez ten cały czas, kiedy tam przebywał. Później są relacje więźniów, współwięźniów, na których robiło to niezwykłe wrażenie. Właśnie postawa księdza arcybiskupa, mieli do niego wielki szacunek. Wiemy troszkę dzisiaj już więcej też z donosów jego współwięźnia, który także okazał się agentem żołnierza AK, do którego ksiądz arcybiskup miał później wielki sentyment, a którego agenturze poinformował go w 58 roku ksiądz prymas i też mu się jakoś świat zawalił, nie wierzył w to, że coś takiego może mieć miejsce, więc na szczęście po tylu latach, po zebraniu mnóstwa świadectw, także lekarze, którzy się opiekowali już tutaj przed śmiercią księdza arcybiskupa, to widzieli, jakie miał blizny na plecach, tak, w jakim stanie zdrowia. Generalnie możemy powiedzieć, że on nie powinien żyć tych 20 lat i to już jest wielki cud, ponieważ komuniści zgodzili się na to, żeby został metropolitą poznańskim, też dlatego, że myśleli, że on umrze po prostu, bo on by miał tak wyniszczone zdrowie, że to...
A 20 lat żył jeszcze.
A 20 lat żył. Właśnie, żył i to jeszcze tak, można powiedzieć, bardzo niehigienicznie, bo po więzieniu zostało mu chociażby to, że palił dużo papierosów, to, że nie mógł zasypiać, pracował nieraz do późna w nocy, zresztą w promemoria jest taki zapis, że ksiądz arcybiskup Baraniak ma taki zwyczaj, pisze prymas, że jeżeli jakieś rzeczy nie skończy, to się nie kładzie spać. Pracuje tak długo, aż ją skończy. On nie mógł spać. Rzeczywiście to były jakieś takie krótkie chwile w ciągu dnia, czy w nocy, bardzo mało jadł. No i pomimo tego żył 20 lat.
A więcej w książce księdza doktora Jarosława Wąsowicza, który był dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję i zapraszam do lektury.
Dziękuję Państwu serdecznie i skromnie polecam książkę, którą prezentowaliśmy. Thank you.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Epitafium poświęcone Mieszkowi III Staremu umieszczono w katedrze kaliskiej. To inicjatywa społeczna, która ma upamiętnić tego wyjątkowego dla Kalisza władcę. Więcej o tym Danuta Synkiewicz.
Epitafium poświęcone Mieszkowi III Staremu to inicjatywa, która ma przypomnieć tego wyjątkowego dla Kalisza władcę, tym bardziej, że w tym roku przypada 820. rocznica śmierci księcia seniora. Mówi archeolog Leszek Ziąbka.
Mieszko III Stary, książę całej Polski, książę wielkopolski, był głównym budowniczym, architektem, można powiedzieć, wczesno-średniowiecznego Kalisza, czyli Kalisza, który znajdował się wtedy na terenie Kalisza Zawodzie. On był głównie architektem, który pobudował cały gród, wzmocnił go, a zarazem za jego czasów Kalisz był jednym ze znaczących ośrodków w całej Polsce. Mieszko III pobudował na terenie grodu na Zawodzie, ufundował kolegiatę świętego Pawła, gdzie spoczęły też jego szczątki w 1202 roku. Można powiedzieć, od jego czasów, czyli od rządzenia na przełomie XII, początek XIII wieku, ośrodek kaliski zostaje postrzegany jako jeden z głównych takich ośrodków państwotwórczych na terenie po prostu ziem polskich. Dlatego też jego zasługi dla ziem polskich, ale również dla Kalisza, który staje się tym głównym ośrodkiem państwotwórczym, handlowym też, są tak olbrzymie, że fundowanie takiej tablicy, epitafium, było jak najbardziej rzeczą wskazaną.
Wizerunek Mieszka III zaczerpnięty jest z romańskiej pateny ufundowanej przez księcia, a przechowywanej w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, mówi architekt Maciej Garbowicz, autor projektu tablicy.
Zaprojektowane epitafium jest poświęcone Mieszkowi III. Jest to informacja, kiedy się urodził, kiedy zmarł, gdzie, że jest założycielem tak naprawdę obecnego miasta, lokacji Kalisza. Tablica nawiązuje do takiej prostej romańskiej formy. Jest wykonana z piaskowca. W centralnej części jest obniżenie tworzące jak gdyby zagłębienie z okalającą ramą, z przygotowanym tekstem po łacinie i w języku polskim. I w centralnej części zaprojektowałem element nawiązujący do pateny kaliskiej z wizerunkiem papieża i Mieszka właśnie III. Ten wizerunek przeniesiony z pateny stanowi centralną część. Jest to forma rzeźby odlana z brązu i ona w jakiś taki, myślę, że interesujący sposób dopełnia jak gdyby tą kamienną główną część tego epitafium.
To jedyny tak dokładny wizerunek księcia Mieszka III Starego. Istnieją jeszcze wizerunki na monetach lub pieczęci, ale nie oddają one całego wyglądu Mieszka III, dodaje Leszek Ziąbka.
Tutaj żeśmy się posłużyli tym, że on po prostu dość realistycznie oddaje jego fizjonomię, wygląd i tak dalej. Na tej patynie jeszcze są dwa wizerunki, opat klasztoru w Rondzie. Jest jeszcze jedna postać artysty, która tworzyła tą patenę, dlatego tutaj żeśmy starali się posłużyć tym takim autentycznym wizerunkiem księcia całej Polski.
Mieszko III pochowany jest na Zawodziu. Swego czasu archeolodzy prowadzili tam badania.
Zgodnie z informacjami pisanych są dane potwierdzające, że Mieszko III Stary został pochowany w kolegiacie, którą ufundował na terenie grodu na Zawodziu. Badania prowadzone już zaczęły się między innymi przed wojną, później były kontynuowane po wojnie w latach 60., 70. i później jeszcze w 80. Skoncentrowane były głównie po prostu na badaniach wokół kolegiaty i w samej kolegiacie, tam gdzie książę miał być pochowany. Materiały, które zostały pozyskane, wskazują przypuszczalne miejsce pochowania właśnie Mieszka III i jego syna Mieszka Mieszkowica. Jednakże duże zniszczenia oraz historia grodu, która spowodowała, że on był wielokrotnie najeżdżany i niszczony, nie dały takich olbrzymich skarbów, jakie byśmy chcieli to tam utrzymać, ale są wskazane miejsca lokalizacyjne pochówku właśnie księcia całej Polski i jego syna.
Badacze podkreślają rangę i znaczenie Zawodzia jako ważnego ośrodka politycznego, administracyjnego i religijnego. To pierwsza tablica z inicjatywy powstałej przed kilkoma miesiącami Komisji Pamięci Historycznej miasta Kalisza i Archiwum Państwowego. Kolejna ma być poświęcona fundatorowi Kościoła Świętego Mikołaja, Bolesławowi Pobożnemu.
Komisja została powołana na wniosek prezydenta miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Skupia w swoim gronie osoby dysponujące wiedzą historyczną. Będzie kolejna tablica. Jest już przewidziane miejsce po drugiej stronie konfesjonału, również w katedrze, w tej samej części. Także będziemy rozpatrywali taki kolejny projekt, kolejny wniosek i myślę, że wkrótce zrealizujemy coś bliźniaczego poświęcone równie ważnej osobie dla Kalisza.
Historia żywa.
Fools rush in, falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can?
Słuchacie historii żywej.
Czy to możliwe, że na północy Wielkopolski kiedyś mieszkały wojownicze Amazonki, które współpracowały z Rzymianami? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć w czasie konferencji naukowej w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju. Leśnicy oraz archeolodzy rozmawiali m.in. na temat najnowszych znalezisk w Mirosławiu pod Ujściem. Tamtejsze cmentarzysko z II lub III wieku naszej ery odkryto przed 7 laty. Do dziś jednak prowadzone są tam prace archeologiczne, które przynoszą kolejne ciekawe znaleziska. A więcej o tym Przemysław Stochaj.
Czy w wielkopolskich lasach faktycznie znajdziemy jakieś pamiątki, artefakty z czasów rzymskich?
Tutaj wojsk rzymskich niestety nie było, ale mamy tak zwane plemiona barbarzyńskie, czyli gotów. Plemiona germańskie, bardzo bitne, które narodziły się na terenach dzisiejszej Skandynawii. Kulturę też przeworską, czyli pierwotnych wandalów. Wiktor Ratajczak, jestem studentką archeologii Wydziału Archeologicznego w Poznaniu. I oni właśnie w Wielkopolsce tutaj stacjonowali. I dlatego mówimy, że to są wpływy rzymskie, bo oni właśnie bezpośrednio byli związani z tym Rzymem i wtedy najwięcej działali.
I jakieś pamiątki po sobie zostawili?
Oczywiście, na przykład w Mirosławiu mamy takie artefakty, na przykład kurhany, o których profesor Michałowski pewnie dzisiaj jeszcze wspomni, czyli pradawne groby gotów pierwszych wieków naszej ery.
Badania z Mirosławia są w tej chwili na takim etapie, że mamy rozpoznane 4 kurhany z 7, które znajdują się na stanowisku. Andrzej Michałowski, dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I część stanowiska płaskiego, która znajduje się poza strefą występowania tychże kopców, a więc ta nasza wiedza pozwala nam w tej chwili na pewnego rodzaju uogólnienia już tego, co działo się tutaj na tej nekropolii 1800 lat temu. Na razie mamy znaleziska pochówków samych pań. Są to kobiety, które tutaj znalazły swoje miejsce spoczynku w tychże kurhanach. O tyle ciekawie, że w jednym kurhanie znaleźliśmy aż 2 pochówki, jeden szkielet sztyletowy, drugi ciałopalny. W grobach i w jednym, w drugim przypadku mieliśmy do czynienia z przęślicą, z wrzecionem, mieliśmy do czynienia z ciężarkami tkackimi. Obydwie panie zajmowały się tą samą profesją, a mianowicie tkaniem, przędzeniem, wytwarzaniem tekstyliów, które musiały być też na tyle istotne dla tego społeczeństwa, że zaowocowały tym, że jednakże znalazły się w takim dość szczególnym miejscu, jakim jest Kurhan, jakim jest grób, który zarezerwowany był dla osób o wysokiej pozycji społecznej w danej grupie, danej rodzie.
Ale co ciekawe, mamy przykłady kobiet, które ewidentnie były wojowniczkami albo przynależały do rodziny, która zajmowała się wojną. Znaleziono przy nich ostrogi końskie, które były właściwie jedynym elementem świadczącym o tym, dana osoba parała się wojowniczym trybem życia.
Jak do tej pory na cmentarzysku odkrywamy tylko i wyłącznie groby kobiece. Tylko mamy tutaj do czynienia z kobietami. Gdzie chowani są mężczyźni? Nie wiem jeszcze, kogo znaleźliśmy w grobie z tego roku, ponieważ szczątki są badane w tej chwili na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
I to wszystko znajduje się w lesie?
Na terenie Nadleśnictwa Sarbia.
Zasadniczo lasy są praktycznie niemalże nierozpoznane archeologicznie. Jarosław Rola, Muzeum Okręgowe w Pile. I to dotyczy nie tylko terenów północnej Wielkopolski, ale całej Polski. Jeżeli lasy zajmują 1/3 powierzchni naszego kraju, to oznacza, że w zasadzie 1/3 jest niemalże nierozpoznana, przynajmniej jeśli chodzi o to dziedzictwo archeologiczne, które nie charakteryzuje się własnymi formami terenowymi, czyli nie są to grodziska.
A jak udało się odnaleźć właśnie to znalezisko? Czy to też było jakieś skanowanie lasu?
Tak, to odbyło się dzięki skanowaniu lasu metodą LIDAR i dzięki właśnie metodom nieinwazyjnym wybrzuszyły się właśnie nam te kurhany, czyli po prostu takie małe wzniesienia i było widać, że tam po prostu coś jest i warto to przebadać. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to są ci goci, czyli kultura wielbarska.
Tu odnajdujemy przepiękne przykłady sztuki jubilerskiej, różnego rodzaju srebrną biżuterię. Jest to na tyle wysoko postawiona sztuka jubilerska, że w tej chwili wyroby te współczesne jubilerskie z trudem osiągają tą precyzję, z jaką wykonane zostały tutaj te przedmioty 1800 lat temu. A więc to widać, że to są osoby, które doskonale znały rzemiosło, doskonale potrafiły poruszać się po ówczesnym świecie.
Ja z lekcji historii pamiętam, że tutaj na tym obszarze Polski funkcjonowały plemiona barbarzyńskie.
No tak się to ogólnie określa. No, to jest kwestia, jak definiujemy barbarzyństwo. Grecy definiowali barbarzyńców jako tych, którzy nie mówią językiem greckim. Dla nich Persowie, cywilizacja, która była równie stara jak Grecja, wymieniani są jako jeden z wielkich ludów barbarzyńskich.
Czyli odkłamujemy trochę historię.
Odkłamujemy mit barbarzyńcy.
Goci byli przez Rzymian jakoś prześladowani?
Ich historia jest dosyć burzliwa. Czasami działali w sposób bardzo zgodny, a czasami, jak wiemy, z upadku Rzymu, to bardzo mocno temu Rzymowi zagrażali.
Pewnie takich miejsc, które nie zostały jeszcze odnalezione w lasach, również wielkopolskich, jest mnóstwo.
Też tak sądzę, że jesteśmy przed wielką falą odkryć archeologii leśnej. Jeżeli na pozostałych terenach mamy rozpoznanych całe mnóstwo stanowisk archeologicznych, to musimy zakładać, że w lasach też te stanowiska są i czekają po prostu na swoich odkrywców.
Historia żywa.
Ojciec bóstwie, gdzie Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł.
zgrywu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego nóg. Alpach i łych i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W knajpie dla braw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Smoka nie dam, pokonałem się sam. Słowa zbyt pust kochają mnie. W hotelu fan mówi, na taśmie mam to jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do szczęścia.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest Agnieszka Murawska, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pierwsza od wielu, wielu lat wystawa numizmatyczna. Czy przez pryzmat monet, medali, tak jak tutaj, można opowiadać historię Polski?
Jak najbardziej. One są świadkami polskiej historii, ale i współtwórcami. Z tego powodu, że moneta jest nie tylko środkiem płatniczym, ale i również elementem propagandy władzy, każdej władzy, obojętnie czy mówimy o chrobrym Mieszku, czy mówimy o wieku XX.
Bo emitentem był król.
Emitentem był król, natomiast coraz większe znaczenie w okresie nowożytnym na emisję zyskiwała najpierw Rada Królewska, a później Sejm. Bez konstytucji sejmowej w XVII wieku już nie wolno było emitować monet królowi. Zresztą mennice należały już wtedy do państwa, gdyż król się zrzekł tej własności, gdyż nie zawsze przynosiły zysk.
Trojaki, szelongi, dukaty, orty, to wszystko, co wyłapałem, ale no, talary chociażby, dukatówki, największa złota polska moneta, to wszystko jest tutaj na wystawie. Każdy numizmatyk znajdzie coś dla siebie.
Niewątpliwie tak. Zapraszamy zarówno miłośników średniowiecza, zapraszamy tych, którzy chcą zobaczyć skarby monetarne na przestrzeni wieków, zakopywane w ziemi i znajdowane przez oczywiście nie właścicieli, tylko osoby postronne. I zapraszamy miłośników dzisiejszych emisji Narodowego Banku Polskiego, który zastąpił nam emitenta Władcę.
Przejdźmy do tego największego hitu, największa polska złota moneta.
Tak, możemy obejrzeć kopię największej polskiej złotej monety, która, jeśli chodzi o oryginał, to nie opuszcza Muzeum Czapskich. Znana jest z kilkunastu egzemplarzy, natomiast jest to najdroższa, najpiękniejsza polska moneta i najbardziej niezwykła, gdyż w momencie swojego wybicia w 1621 roku była największą monetą europejską, do tego wybitą w złocie. Moneta ta przedstawia na awersie Zygmunta III wazę przepięknej, paradnej zbroi i jest dziełem Samuela Ammona, który przybył ze szwajcarskiej Szafuzy i generalnie pracował dla dworu wazów oraz miasta Gdańska. Co warto może jeszcze powiedzieć niekoniecznie o tej monecie, ale o osobie, to Zygmunt III Waza z zamiłowań był złotnikiem i medalierem. Wiemy, że odlewał medale, które się nie dochowały. Natomiast niewątpliwie Samuel Ammon, wykonując taką monetę na zlecenie ówczesnego dzierżawcy mennic wielkopolskich Jakobsona van Emden, sprawił królowi gratkę nie lada.
Orty, talary, dukaty to są te największe monety, na których możemy najwięcej wyczytać. Czego historycznie dowiemy się? Oczywiście na trojakach też, to są maluteńkie monety groszowe, ale te większe, tam tej wiedzy jest więcej. A więc czego dowiemy się, oglądając monety?
Przede wszystkim spojrzymy w twarz władcy i to od wczesnego średniowiecza, kiedy ta sztuka portretowa była raczej unikatowa i oczywiście o wiele bardziej prymitywna niż w czasach nowożytnych. Natomiast właśnie w wieku XVII portret i weryzm, który widzimy na monetach, jest dzisiaj nawet rzadko spotykany, gdyż dzisiaj jak spojrzymy chociażby na funt z królową Elżbietą, to widzimy jak bardzo pochlebnie są przedstawione jej portrety. Natomiast jeśli chodzi o portrety władców nowożytnych, to co roku istniał obowiązek dostarczenia do mennicy aktualnego wizerunku władcy. I właśnie posługując się takimi portretami, wybijano monety z wizerunkiem emitenta. Cóż jeszcze możemy się dowiedzieć?
Łacińskie napisy, czym rządził? Na przykład Rex Polonia.
Dokładnie. Mamy tytuły realne i tytuły pretensyjne, gdyż wazowie regularnie używali tytułów wskazujących na ich pretensje do dziedzictwa szwedzkiego, co zresztą było pretekstem do potopu. A z drugiej strony widzimy, w jaki sposób rozwija się godło najpierw Piastów, a potem polskiego państwa, czyli godło Orzeł Biały. Na wystawie będzie prezentowany jeden z kilku zachowanych egzemplarzy grosza krakowskiego Kazimierza III Wielkiego z przepięknym polskim orłem w formie piastowskiej.
Na koniec rozwiejmy wątpliwości. Pierwsza polska moneta to nie Mieszko I, ale jego syn, król Bolesław Chrobry.
W dniu dzisiejszym uważamy, że pierwszą polską monetę wybił Bolesław Chrobry. Przedstawia ona strzałę wyłaniającą się z gałązek, co ma być nawiązaniem do drzewa życia, a na drugiej stronie ma przepiękny krzyż patriarchalny. Co ciekawe, taki sam krzyż widnieje na monecie o kilkanaście lat późniejszej, wiązanej z zdobyciem przez Bolesława Chrobrego Kijowa i napisem cyrylicznym, przy czym ta pierwsza ma napis po łacinie.
Ta i wiele, wiele innych ciekawostek, to wszystko na wystawie Muzeum Narodowym. Gościem Historii Żywej była pani Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie na bogaty program wydarzeń towarzyszących.
Historia Żywa.
Numizmatyczny temat zakończył dzisiejszy magazyn. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję. Jacek Butlewski.
Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.